chwila dla reportera.
Na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 17. Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości tam i z powrotem. Jednym z prelegentów był Dawid Gralik, doktorant z Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szansa czy zagrożenie? Wpływ popkultury i internetu na wiedzę historyczno-wojskową Polaków. Tak właśnie brzmiał tytuł prezentacji prelegenta. Materiał przygotował nasz reporter Nikodem Chmiel.
W jaki sposób internet wpływa na przekazywanie wiedzy historycznej?
Zacznijmy od tego, że internet w coraz szerszym zakresie wpływa na rozprzestrzenianie się wiedzy historycznej, zwłaszcza od momentu, w którym mamy do czynienia z rozwojem mediów społecznościowych i tym, że grono użytkowników tych mediów jest coraz szersze. Było sprawą oczywistą z perspektywy osób, które zajmują się popularyzacją historii, że prędzej czy później pojawią się i faktycznie pojawiły się profile, czy to na Facebooku, czy to kanały na YouTubie, które by chciały właśnie wykorzystać to, że pojawiły się tego typu media, które tak naprawdę mają bezprecedensowy zasięg w porównaniu do mediów nawet typu telewizja czy radio i które to też jakby nie było mają dosyć oryginalny sposób obcowania z użytkownikiem, w którym to ten użytkownik nie jest jedynie bierną stroną użytkowania tych mediów, gdzie ma on możliwość oceniania danej twórczości, ma możliwość komentowania, w jakiś sposób wpływania na pojawiający się tak zwany content. Więc można powiedzieć, że ten wpływ jest coraz większy, bo jeżeli dany użytkownik w sposób przypadkowy natknie się na różnego rodzaju materiały o profilu historycznym, czy to materiały polecane przez znajomych, czy materiały sponsorowane, to dzięki algorytmom mediów społecznościowych istnieje coraz większa szansa, że ten użytkownik będzie miał dostęp do tego typu mediów oraz tym samym wiedza przekazywana poprzez te media będzie miała wpływ na to, w jaki sposób dana osoba postrzega przeszłość, szczególnie jeżeli powiedzmy nie jest to osoba, która posiadałaby specjalistyczne wykształcenie, która pozwalałoby w jakiś sposób weryfikować wiedzę, która się na tych mediach pojawia.
Jakie media społecznościowe mają Pana zdaniem jakby taki decydujący wpływ na przekazywanie i rozprzestrzenianie się właśnie tej wiedzy historycznej?
Na pierwszym miejscu wskazałbym YouTube, przede wszystkim ze względu na zjawisko tak zwanej kultury obrazkowej, który polega na tym, że większą podatność na przekazaną wiedzę ma się dzięki właśnie bodźcom zarówno wzrokowym, jak i słuchowym. Czyli ten materiał audiowizualny, też jeżeli spojrzymy na zasięgi największych kanałów o tematyce historycznej obecnych na YouTubie, jak chociażby Historia bez cenzury, czy też zainteresujące mnie sfery historyczno-wojskowej irytujących historyk, są to często materiały wideo, które posiadają dziesiątki tysięcy wyświetleń. A w przypadku Historii bez cenzury to idą to nawet niekiedy w miliony, więc to pokazuje, że w porównaniu z innymi mediami społecznościowymi, nawet z Facebookiem, te zasięgi są bardzo duże. No oczywiście Facebook już wspomniany znajduje się na miejscu drugim, przede wszystkim ze względu na swoją pozycję wśród mediów społecznościowych, a także samej formy tych informacji, jakie pojawiają się na tym portalu, które pozwalają na przejście chociażby do Twittera, na zamieszczanie, nazwijmy powiedzmy dłuższych postów, a także załączenie stosownych materiałów, czy to krótkich filmików, czy też różnego rodzaju profile historyczne obecne na Facebooku także potrafią skupić dziesiątki tysięcy subskrybentów. Też ostatnio widać też trend związany z tym zjawiskiem kultury obrazkowej i także boomu na media typu Instagram czy Snapchat, że także tam powoli pojawiają się profile historyczne, aczkolwiek jest to dopiero proces raczkujący. Wspomniany także już Twitter ma ograniczoną rolę ze względu chociażby na obowiązujący tam limit znaków, który jednak utrudnia zamieszczanie materiałów innych niż udostępnianie materiałów z innich źródeł.
Druga wojna światowa kolorowa, bo tak pan właśnie wspominał podczas swojego wykładu. I co to tak naprawdę oznacza, że właśnie druga wojna światowa kolorowa?
Moim zdaniem oznacza to pewien proces, który polega na tym, że drugą wojnę światową przedstawia się w sposób coraz bardziej trywializowany. To znaczy, że tak naprawdę nie wiadomo już kto z kim o co walczy, tylko biegają powiedzmy żołnierze po obu stronach, szczególnie w trybach multiplayer, czyli rozgrywkach internetowych, po jednej i po drugiej stronie mniej więcej wyglądających, czy to jak żołnierze niemieccy, co do których zresztą występuje dosyć ciekawe zjawisko, jak ja to nazywam, wymazywania swastyki. Występuje to typowy przykład myślenia magicznego, że jeżeli swastyka się nie pojawi, to no to już już nazizm też się już nigdy nie pojawi. No a z drugiej strony właśnie żołnierze alianccy, także wyglądający mielu bardziej, co oczywiście ma związek z ogólnymi trendami, chociażby w grach wideo, gdzie kładzie się coraz większy nacisk na mikropłatności i tak zwaną customizację, czyli to, że każdy gracz sobie wybiera to, w jaki sposób jego model, awatar w grze wygląda, tak? Czyli po prostu idąc z zachęcią zysku, często deweloperzy właśnie implementują tego typu rzeczy, nie zważając zbytnio na to, w jaki sposób faktycznie dane umundurowanie się II wojny światowej wyglądało, doprowadzając do takich kuriozów, jak chociażby w grze Call of Duty World War II, gdzie możemy spotkać czarnoskórych żołnierzy w mundurze Wehrmachtu, co jest staje się samym sobie problemem, na co niestety także nie reagują sami deweloperzy, którzy chociażby jeden z menadżerów właśnie odpowiedzialnych za tę grę stwierdził, że w sumie w sferze multiplayera nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ dla graczy ma znaczenie to, że ich postać wygląda tak, jak oni sobie życzą. W przypadku innych mediów to zjawisko nie jest aż tak bardzo widoczne, aczkolwiek oczywiście pojawiają się produkcje typu, nie wiem, Karty Wojny Quentina Tarantino, które też w dosyć luźny sposób podchodzą do tematyki II wojny światowej, aczkolwiek tutaj jest akurat dosyć wyraźnie zaznaczona granica, że mamy do czynienia z pewną konwencją, a nie pewnym sposobem przedstawienia rzeczywistych wydarzeń. Więc jeżeli mówimy o tym, jak to, ja to nazywałem kolorowej II wojny światowej, to przede wszystkim mówimy tutaj o grach wideo, które jednakże zdobywają sobie coraz większą popularność i tym samym zasięg oddziaływania też jest coraz większy.
Moim zdaniem też właśnie jest problem, jeśli chodzi o rzeczywistość. W przypadku na przykład Stena, w filmie zawsze jest pokazywane, że osoba, która strzela ze Stena, trzyma za magazynek. Co pan o tym myśli?
Tutaj mam do czynienia z pewnego rodzaju detalem, który mnie, dla mnie jako historyka wojskowości jest niezwykle irytujący. Tutaj mi się rzuca na myśl scena z pierwszego sezonu Czas Honoru, gdzie mamy właśnie pana zakościelnego, który zrobi sobie niezłą salwę, trzymając Stena za magazynek. Jak wspomniałem, mam to do czynienia z pewnego rodzaju detalem. Gorzej, jeżeli przedstawia się w sposób niezgodny z faktami historycznymi pewnego rodzaju zjawiska, czy też innego rodzaju procesy. Tutaj możemy mieć do czynienia z bardzo dużym problemem. Więc tutaj mówimy o pewnym małym wycinku. Jeżeli powiedzmy mówimy o tych rzeczach, to nie. To przede wszystkim głównym zagrożeniem jest pokazywanie w sposób niewłaściwy pewnych procesów, aniżeli pewnych faktów, które jednak dla ogólnego odbioru mają tak naprawdę trzeciorzędny wpływ.
Jeszcze takie ostatnie pytanie. Jak właśnie rozpoznać, czy informacja jest prawdziwa, czy też nie? Jak można by było zweryfikować te informacje, jak pan myśli?
Dla osób, które nie mają tak naprawdę fachowego przygotowania historycznego, czy też ogólnie nie zajmują się powiedzmy jakąkolwiek nauką i nie mają wypracowanego pewnego rodzaju aparatu myślenia krytycznego, jest to bardzo duży problem, gdyż mamy tutaj często do czynienia z algorytmami, czy to na Facebooku, czy też w wyszukiwarce Google, które podsuwa materiały o podobnej charakterystyce, czyli same w sobie przedstawiające najczęściej podobną jakość. Jak tak naprawdę, jeżeli dana osoba nie ma, powiedzmy, osoby, która zajmowałaby się historią mniej lub bardziej, to ten proces jest tak naprawdę bardzo utrudniony. Zawsze nadzieja jest w tym, że dany materiał zaciekawi tą osobę i będzie ona chciała się pogłębić swoją wiedzę. Tak zresztą często jest, że tak rozwijają się historycy, że odnajdą jakiś materiał. W moim przypadku, nie wiem, był to chociażby Sensacje XX wieku pana Wołoszyńskiego, które też, myślę, zainspirowały wielu moich kolegów do podjęcia szerszych studiów na temat historii wojskowości. I dzięki temu będą oni obcować z materiałami, już nazwijmy to z wyższej półki, czy to z fachową prasą, czy z literaturą przedmiotu, czy też z bardziej wiarygodnymi materiałami dostępnymi w internecie. Bo też oczywiście to, że materiały niskiej jakości występują w mediach społecznościowych, to jest fakt, ale występują także materiały z drugiej strony, które są może bardziej niszowe, ich zasięgi są znacznie mniejsze, ale przedstawiają one poziom merytoryczny nie mniejszy niż w, nazwijmy to, źródłach klasycznych.
Chwila dla reportera.